Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. 1 grudnia 2015 roku. Szybko leci ten czas. Słuchaj, przyszedłem tutaj, zbór idealny. Czy znalazłem zbór idealny, przychodząc do Mariusza Nachtmana na ulicę Racowicką 5?
Jeśli pytasz o założenia, o cele, atmosferę i relacje między ludźmi, nie, takiego zboru na pewno tutaj nie znalazłeś.
Słuchaj, Księga Przysłów, 29 rozdział, 18 werset. Gdy nie ma wizji lub celu, ludzie porzucają ograniczenia, ludzie się rozpierzchają. I rzeczywiście, tu na terenie Kędzierzyna Koźla jeden ze zborów przestał istnieć. Natomiast ja jestem idealistą, ty jesteś idealistą i szukamy takiego ideału. Przyszedł do mnie Bogdan Czarnecki, rozanielił się wieczorem, wyciągnął notę, komórkę, wszystko to powyciągał i zaczął mi mówić, jak on widzi idealny zbór. Ja chciałem to skonfrontować ze zborem istniejącym 50-osobowym ponad, który się nie dzieli w tej chwili. Nie masz tu rozłamu.
Nie, jak jestem pastorem, jeszcze rozłamu nie miałem i mam nadzieję, że nie będę miał.
Posiadasz jakieś fundamenty zboru? Na których zakładasz ten zbór?
No, jak mówi list do Koryntian, fundamentem Kościoła, zboru jest wiara w Jezusa Chrystusa, więc dla mnie to jest podstawa, to jest fundament. Jezus nas jednoczy i to, co Jezus zaprezentował nam w Biblii, jest dla nas ważne. Więc jeśli ktoś nie podziela tych poglądów, no niestety nie może razem z nami budować. I uważam, że Kościół, który buduje w inny sposób niż na objawionym Słowie Bożym, na objawieniu Jezusa i Jego miłości do człowieka, no nie będzie zborem idealnym.
Dobrze. Zbór to takie miejsce, gdzie powinniśmy się ogrzewać. Jeśli cierpisz ostoją, winien być brat i zbór. Zgadzasz się?
Tak, tak.
To jest Joanna Kaliszczyk. Tak. Żona Kaliszczyka, ten mądry facet, mądrą żonę też ma swoją drogą.
Tak być powinno.
Warto mieć przyjaciela w zborze?
Tak być powinno.
Ale czy tak jest?
No właśnie, Sławku. No i teraz pytanie, czy mówimy, jaki zbór powinien być, czy jaki jest. Tak jak powiedziałem, nie ma zborów idealnych, ponieważ ja jestem idealnym człowiekiem, i gdybym znalazł zbór idealny i został jego członkiem, to ten zbór już by nie był idealny. Idealne jest tylko coś, co jest w Jezusie Chrystusie. I my do tego ideału w Chrystusie dążymy i do tego chcemy być ludźmi, którzy mają przyjaciół w Kościele, którzy są sympatyczni, którzy budują dobrą atmosferę. A jak nam się to udaje? No bardzo różnie.
Ty popatrz, a ja taki idealny jestem, a się pokłóciłem w sobotę, nie wiem czy widziałeś, z jedną ze swoich zborowniczek. Dosyć ostro się pokłóciłem.
Co pokazuje, że ani ty, ani ona nie jesteście idealni.
No ale ja nie należę do zboru. Może tutaj właśnie zborownicy coś tak nie kłócą.
No a może jakbyś należał, to byś się wtedy nie pokłócił.
No też ciekawe, aczkolwiek znam zbór, tak jak mówię, który już nie istnieje, który się tak pokłócili wszyscy i nie rozmawiali ze sobą, że już doszło do odejmowania pierwiastków z liczby ujemnej i w ogóle.
I jeśli dochodzi do takiego czegoś, to uważam, że ten Kościół i ludzie w tym Kościele zapomnieli o fundamencie, o Jezusie Chrystusie, o Jego nauczaniu, o Jego wartościach, celach, Jego przykazaniach i nie boję się tego podkreślić, zapomnieli, co jest najważniejsze w Kościele.
Dobry Boże, starszy zborowy pomoże, mówi Bogdan Czarnecki. Starszy zborowy niczym okręt, którego żadna fala nie przewróci, niczym prom Heweliusz przeładowany samochodami i...
No, nie podzielam optymizmu.
On jest wizjonerem, wiesz?
Bogdana,
jego się nie powinno kierować w miejsca, gdzie trzeba tą wizję realizować, natomiast on jest świetnym, kreatywnym człowiekiem, który wymyśla wizję.
Wiesz co, no wizja, a marzycielstwo to są dwie różne rzeczy.
Nie mogę powiedzieć fantastą, bo jeszcze będzie słuchał i się obrazi.
No, czasami niektórych trzeba wyprowadzić właśnie z fantastyki.
Ale idealiści są nam potrzebni, prawda? Kochamy brata Bogdana.
Kochamy brata Bogdana, fajny człowiek. Natomiast
mądry bardzo.
Trzeba w życiu z ludźmi i w relacjach z ludźmi trzeba chodzić po ziemi.
Bo ludzie są ludzcy.
Bo ludzie są ludzcy i takich ludzi Bóg umiłował.
Wiesz, jaki jest najlepszy system w ogóle gospodarczy świata?
No jak?
Doskonały. Socjalizm. A wiesz, czemu upadł? Bo ludzie nie byli doskonali. System był. Ludzie nie byli.
No. No i co nam pokazuje, że tak naprawdę nie ma żadnego systemu, który byłby idealny i wszystkich by dopasował. Przyszedł człowiek na ziemię, który był idealny. Grzechu nie popełnił.
A i tak nie pasował innym.
A i tak w większości nie pasował.
I źle skończył.
No. I cierpiał za to. Ale dzięki jego cierpieniu ja mogę stawać się lepszy. Nie idealny, no, ale dojrzalszy i lepszy.
Bogdan wyciągnął kajet i mówi tak. Siła tkwi w jednostce. A ja pytam, czym jest jednostka wobec systemu?
No mnie Słowo Boże naucza, że siła tkwi w społeczności, nie w jednostce. Jednostka sama siebie nic nie może i Biblia mówi, nie może oko, ręka, ucho powiedzieć, nie potrzebuje was. Mówię o 12 rozdziale 1 listu do Koryntian. Potrzebujemy siebie nawzajem. Kościół to społeczność. Kościół to nie wolne elektrony, wolne jednostki bujające się ze swoją wiarą jak chcą. To nie jest wiara biblijna. Potrzebujemy siebie i żeby Kościół był Kościołem według Bożego serca, potrzebuje różnych ludzi, różnych obdarowań, różnych temperamentów, co czasami powoduje iskrzenie i różne trudne sytuacje, ale jesteśmy święci nie ze względu na nasze postawy, ale ze względu na Jezusa Chrystusa.
Armia Polska, milion wojska. To tak jeszcze w marcu 1939 roku w gazetach pisali, nie? Natomiast bardzo szybko okazało się we wrześniu 1939 roku, że gdzieś trudno było znaleźć tą armię. No i tak samo w zborze tutaj lokalnym, którego dotyczyły żarty o zborze w Kędzierzynie, myślnik Koźlu, który się podzieli na Kędzierzyn i na Koźle, no tego zboru nie ma. Czyli jednak okazuje się, że być może to papierowy tygrys, co?
No, tak może być. W Biblii też widzimy pewną przestrogę. Lud się rozchodzi, kiedy nie ma wizji. To jest ten cytat,
no który tak.
Cytowałeś.
A to Bogdan wymyślił. A to brat Roberts jeden taki.
Właśnie,
tak.
Dobrze. Ale z drugiej strony też Biblia pokazuje, gdzie nie ma mądrego przywództwa. Lud też się rozchodzi, tak? I że pod głupim przywództwem nie ma co prowadzić wojny. Więc też dużo zależy od przywództwa, od liderów, od starszych, od pastorów kościoła.
Przepraszam, oni podnoszą odpowiedzialność za to, co się stanie, jeżeli zbór się rozpadnie?
Tak, uważam, że przede wszystkim liderzy ponoszą odpowiedzialność za to, co się dzieje z
kościołem. Byłem na grupie domowej u Adama Palety, on mi mówi tak, chłopie, jestem odpowiedzialny. Za ciebie nie, bo ty jesteś sympatykiem, ale za moich członków kościoła, którzy chodzą do mnie na grupę domową, ja czuję się odpowiedzialny.
Tak, tak uczymy naszych liderów w naszym kościele, że są odpowiedzialni za powierzone im osoby.
Czyli to nie jest zabawa.
Nie, Kościół to nie jest zabawa. Bóg daje nam pod opiekę swoje dzieci. Ci, którzy są nowonarodzeni, Biblia mówi, że to są niemowlęta w Chrystusie i naszym zadaniem jako duchowych liderów, jako duchowych rodziców jest wychować ich na uczniów Chrystusa, pomóc im wzrastać i rozwijać się i za to na przykład Jakub mówi, że ci, którym wiele powierzono, o więcej się będzie oczekiwać i niechaj nie każdy będzie nauczycielem, bo surowszy wyrok, tak, osąd odbierzemy. Uważam, że na liderach spoczywa wielka odpowiedzialność i to oni jako pierwsi będą osądzani za te wszystkie rzeczy, rozłamy, kłótnie, konflikty, które są w kościele.
No mnie najbardziej dotyka dramat pojedynczego człowieka, pojedynczej jednostki, która pozbawiona swojego zboru, później lewituje gdzieś w próżni, często zniechęcona. Ja widzę to teraz, jak wygląda sytuacja tutaj na miejscu. Ale przejdźmy może do innych rzeczy.
Tak, tylko dodam tutaj do tego, co powiedziałeś. Biblia mówi tak, uderz pasterza, owce się rozproszą. I faktycznie jest tak, że jeśli pasterz, lider upada, odchodzi, pozostawia kościół, to najbardziej cierpi na tym
zwyczajni wierni.
To jest prawdziwy dramat.
Parę sekund ciszy na podkreślenie tego dramatu i ja się z Tobą zgadzam. Czy pozwalamy innym na posiadanie swoich poglądów? Czy jesteśmy dla innych źródłem doświadczeń?
No mam nadzieję, że tak. Ja nie chcę się wypowiadać za wszystkich. Mogę powiedzieć za mój zbór. Można mieć swoje poglądy. O ile one mieszczą się w ramach naszej wspólnej wiary. Tak?
No, taka koleżanka Honorata mówi tak. Nie wolno zmieniać innego człowieka. Ona jest wegetarianką, ale mówi mi, szanuje każdą inną opcję. Więc wzięła boczek, który usmażyłem i dorzuci go do ugotowanej wcześniej potrawy wegetariańskiej. Mhm. Dobra?
No nie wiem. Ja bym nie chciał, żeby ktoś, manipulował przy moich poglądach, tak? Chciałbym, żeby ludzie mi uzasadniali swoje stanowiska i pozwolili mi dokonać wyboru. Tym jest chrześcijaństwo. Tym jest ewangelizacja. Moim zadaniem jako pastora nie jest manipulacja ludzkimi umysłami. Moim zadaniem jest pokazać ludziom inną opcję, inną alternatywę życia. Jeśli oni się na nią zdecydują, możemy iść wspólnie razem, budując Kościół, idąc za Chrystusem. Natomiast jeśli nie, to jest ich sprawa.
Dobrze, ale chyba macie tutaj frakcje i koterie w tym zborze, prawda? Jedni lubią zarządzenia pańskie, drugi ich nie lubią, nie wiem, jedni lubią
szermony,
trzeci ciepło, czwarty zimno, wiesz, jak to jest ciemno, jasno i...
Tak jak powiedziałem, no...
I dogadujecie się?
W każdej rodzinie, także w każdym kościele są różne frakcje, są różne sytuacje, mamy różne upodobania, różne smaki. Są ludzie, którzy lubią perkusję w czasie uwielbienia, są ludzie, którzy jej nie lubią. Są ludzie, którzy lubią...
Zdjęcia.
Zdjęcia.
Robić.
Tak? A są ludzie, którzy po prostu tego nie cierpią. Są ludzie, którzy lubią szybką muzykę i są tacy, którzy lubią refleksyjną. No cała sztuka polega na tym, żeby umieć się zjednoczyć wobec wspólnych celów, a nie wobec tego, co nas różni i na podstawie tego ze sobą walczyć.
No, ja tu odchrząkuję, ponieważ bardzo ważną sprawę chcę teraz poruszyć. To, co tak naprawdę interesuje ludzi, to jest bezpieczeństwo, wpływ, rozwój, atmosfera i liderzy. Zgodzisz się z tym?
Całkowicie się zgadzam.
A to Lean Passion, szkolenie takie.
Całkowicie się z tym zgadzam. To są rzeczy, których ludzie szukają w każdej instytucji, także w kościele. Oni chcą czuć się bezpieczni, przychodząc do nabożeństwa, wiedząc, że po prostu ani lider, ani inni ludzie ich nie zmanipulują, nie przekręcą, nie wprowadzą w jakieś niewłaściwe rzeczy. Dalej, właśnie, ludzie chcą wiedzieć, że to, co robią, ma znaczenie, że to ich zmienia, tak? Czyli przychodząc do nabożeństwa, na grupę, czy studiując Pismo Święte, chcą widzieć postęp w swoim życiu, że to ich przekształca, przemienia.
Rozwój?
Tak? Dokładnie, tak? Że dzięki temu stają się lepsi, wydają więcej owoców, że doświadczają czegoś z Bogiem, bo cóż jest warta pusta wiara?
Atmosfera.
Tak? No i atmosfera. No atmosfera rodzi życie, tak? Jeśli jest kwaśna...
Lubisz dobrą atmosferę?
Lubię dobrą atmosferę. Kwaśna atmosfera zabija życie.
Chciałbyś mieć w domu z żoną dobrą atmosferę?
Dokładnie, tak.
Chciałbyś wracać do domu, gdzie jest dobra czy zła atmosfera?
Oczywiście. I dlatego my w kościele pracujemy nad atmosferą, tak?
A pracują liderzy.
Liderzy pomagają pracować nad atmosferą reszcie kościoła, bo to nie jest kwestia jednej osoby. Czasami, jak mówi jedna z przypowieści, jedna mucha zepsuje cały olejek.
No
i
tak.
My musimy o to dbać, żeby... No,
łyżka dziewczyn w beczce miodu.
Odpowiadał za atmosferę.
No cóż, nie robimy nagrania o usuwaniu jednostek. Myśmy już je kiedyś zrobili. Trudna matematyka.
Trudna matematyka, ale czasami musi być stosowana.
A potem pierwiastek z liczby ujemnej. Tak, okazuje się, da się go wyciągnąć. Tutaj przykłady w terenie są. Dlaczego pojawiają się w zborach problemy w relacjach, skoro wszyscy staramy się o podobieństwo Jezusa i powinno być coraz lepiej, a czasami doświadczenia pokazują, że im dłużej razem w zborze, tym gorzej. I to jest fantastyczne. Słuchacze z Rybnika, to jest Bogdan, Marta, napisali do mnie maila. No, Sławek, zadaj pytania Mariuszowi Nachmanowi między innymi. Zapytaj. Dobrze, kiedy słuchacze piszą maile, prawda? intel386@wp.pl to jest ten adres, na który można napisać.
Bardzo dobrze, że jest jakiś feedback, informacja zwrotna. Natomiast nie zgodzę się z tezą, im dłużej, tym gorzej.
No, zbór powstał, by dzielić miłość między ludźmi. Jak to się dzieje, że tak wzniosłe cele prowadzą osoby do tego, że nie potrafią przełamać w sobie niechęci, a nawet nienawiści, co prowadzi do rozbicia struktury?
No to pokazuje o tym, na to, że ludzie w pewnym momencie utknęli w swoim uczniostwie i nie rozwijają się, nie pracują nad swoim charakterem, nad swoją chrześcijańską postawą. Dla mnie, im człowiek jest dłużej wierzący, tym
powinno być lepiej.
Tym jest lepiej i to pokazuje historia mojego zboru. Im dłużej jesteśmy ze sobą, im dłużej razem ze sobą pracujemy, tym lepiej potrafimy rozwiązywać konflikty i problemy między nami.
No właśnie, bo tu pojawiają się kolejne pytania. Gdzie tkwi problem trudnych relacji w zborze? Jak radzić sobie z osobami nieustępliwymi? Co zrobić, żeby było lepiej? A może lepiej odejść, opuścić taki zbór? Ja myślę, że warto byłoby, żeby nie przedłużać, odesłać tego właśnie słuchacza do nagrania Trudna Matematyka, które jest na serwerze, prawda?
Oczywiście, to były dobre nagrania.
Kłótnia i gniew chrześcijanina, pierwiastek z liczby ujemnej. Takie nagrania powstały, były emitowane niedawno.
Tak, i ja myślę, że warto ich posłuchać. Jest wiele trudnych sytuacji. Wszędzie, nie tylko w kościele, w naszych domach, miejscach pracy, w rodzinach musimy umiejętnie rozwiązywać i trudna matematyka nie może być tylko teorią, ona musi być stosowana.
Koleżanka Honorata stanęła z boku, ona nie chodzi do żadnego zboru, mówi: Sławek, ty tutaj nagrywasz, jesteś dziennikarzem, ciągle o tym mówisz, słuchaj, ja tego nie rozumiem, co się dzieje, może dla miłości trzeba się przełamać.
No tak.
Tak ona powiedziała, osoba z zewnątrz.
Ma rację, bardzo często miłość jest motywacją do tego, aby odpuścić sobie swoje stanowisko, wsłuchać się w argumenty drugiej strony i to miłość jest
miłość jako poświęcenie. Miłość jako decyzja, nawiązując do kazania Mirka Kulca, wiesz, on ze mną nagrywał też nagranie takie o przebaczeniu. Przebaczenie jest decyzją.
Tak, przebaczenie.
Miłość jest decyzją.
Dokładnie. 13 rozdział listu do Koryntian pokazuje nam, czym jest miłość, tak? Jest cierpliwa, łaskawa, przebacza, nie pamięta złego. Jeśli gdybyśmy stosowali właśnie taki wyraz miłości.
Podstaw swoje imię tam, podstaw swoje imię tam. Ja pamiętam na grupie domowej jednej Ania Paleta z Adamem mówi, nie? Sławek jest cierpliwy, Sławek jest długoznoszący, Sławek kocha. Trudne.
No trudne, ale prawdziwe.
Ale tak trzeba.
Do tego trzeba. I gdybyśmy tak
poświęcenie swojego ego dla miłości, oto zdanie Honorata ułożyła.
Tak.
Tak.
No Jezus w miłości poświęcił siebie. Powiedział: Boże, nie co ja chcę, ale co Ty. I dlatego poszedł na krzyż i dzięki temu ja i Ty możemy żyć. I uważam, że gdybym ja potrafił dojść do takiego stanu, w którym mówię, nie ja się liczę, ale moja żona, moje dzieci, ty Sławku jesteś ważniejszy niż moje ego, myślę, że potrafiłbym zrobić wartościowsze rzeczy dla Boga i bym był lepszym człowiekiem.
Czy tolerancja dla siebie? No bo tu mówimy o tolerancji pewnego rodzaju, ma swoje granice, jeśli tak, to gdzie one leżą? Bo wiesz, widzę, w telewizor włączam, a tam pełno tolerancji wobec religii, kultur, LGBT, zachowań, uchodźców, dużo tej tolerancji. Czy ona prowadzi nas do czegoś dobrego? Bo wydaje mi się, że w miarę wzrostu wolności i tolerancji świat gmatwa się i gmatwa coraz mocniej.
Oczywiście, no...
Ma być tolerancja, czy nie ma jej być?
Musimy sobie określić słowo tolerancja, tak? Powszechnie tolerancja oznacza nie wchodzić z butami do mojego życia. No niestety, no, to nie jest dla mnie tolerancja, tak? Więc uważam, że tolerancja ma swoje granice. Ma swoje granice. Każdy człowiek musi sobie odpowiedzieć, co jest jego wzorcem, tak? Co określa jego granice. Dla mnie takie granice określa Słowo Boże. Czyli granice tolerancji kończą się tam, gdzie twoja wolność czy moja wolność jest wypaczeniem Bożego Słowa, nauczania Jezusa Chrystusa. Wtedy tolerancja nie powinna mieć miejsca. Mhm.
Dobrze, no Tomasz Kłać to jest jeden ze słuchaczy, który mówi, Mariusz Nachman jest bardzo fajnym rozmówcą, bardzo go lubię słuchać, więc możesz pozdrowić Tomasza Kładzia z Wrocławia.
Pozdrawiam Cię, Tomku.
Bo wiem, że on będzie tego słuchał pewnie. Tomasz Kłać mówi tak. Na przykład, w ramach tolerancji akceptujesz stopniowo grzech albo coś na pograniczu. Na przykład ktoś z Boży uważa, że hazard to nic takiego. Stopniowo, prędzej czy później nic nie wyniknie z tego dobrego. Chyba podobnie jak u Nachmana. Niektóre osoby nie pasowały do ich kierunku zboru. Łączenie na siłę wody i ognia donikąd nie doprowadzi.
No, oczywiście mogę się zgodzić z takim.
Misja wywodem i cele zboru Bethesda. Pamiętasz tą bitwę, tą wojnę taką, głosowanie wrzesień 2014. Dużo nagrań.
No tak, tutaj Tomek cytuje, bardzo często właśnie fałszywa tolerancja, czyli tak naprawdę zakrywanie oczu na cudzy grzech, prowadzi do zeświadczenia Kościoła. I dana osoba wierząca może się obudzić naprawdę w ciężkim grzechu, tylko dlatego, że tolerowała drobne przestępstwa, drobne grzeszki, drobne słabości, w cudzysłowie nazywając.
I że zbór to tolerował.
I że zbór po
prostu... Nie zwrócił uwagi przywódcy i nie zwrócił uwagi tak. Zbór na to, że ty, bracie, błądzisz.
Tak, przymykał oko, czy zamiatał sprawę pod dywan, żeby się smród, w cudzysłowie, nie rozszedł po zborze. Tak? To jest częsta praktyka i nie uważam, że ona jest właściwa.
Ja powiem szczerze, kiedy zacząłem nadawać takie nieprzyjemne nagrania o zdzieleniu, o odejmowaniu, o wyciąganiu pierwiastków z liczby ujemnej, pewien starszy pastor, o nie powiem skąd, z dużego miasta wojewódzkiego, w każdym razie napisał do mnie, Sławek, daj spokój, weźmy to, schowajmy, ukryjmy. Ja mówię, jasne, pod dywan się włoży. Pamiętam kiedyś taką sytuację, były takie pałki, tataraki. Myśmy te tataraki rozebrali z kuzynką i pełno kłaków było. Myśmy to potem, 10 lat miałem, poupychali pod szafę. Wchodzi babcia, łup, drzwi otworzyła i wszystkie te kłaki spod szafy wylazły.
No i tak też właśnie jest z grzechem. Biblia mówi, że wszystko co ukryte kiedyś ujrzy światło dzienne. Dlatego uważam, że nie jest dobrą rzeczą, kiedy lider kościoła, pastor czy starsi zamiatają konflikty i problemy kościoła pod dywan, tak? Trzeba je rozwiązywać. I Biblia nas do tego zachęca, żeby jak najszybciej zająć się tak zwanymi tykającymi bombami, zanim one wybuchną. Im szybciej konflikt rozwiążemy, tym lepiej możemy pozyskać brata, siostrę, zanim jeszcze wyrządzą większej szkody.
No tak, obserwując to, co działo się w terenie, konflikt narastał przez lata i rzeczywiście efekt jest taki, że wyciągnięto pierwiastek z liczby ujemnej.
List do Hebrajczyków mówi nam o korzeniu goryczy, który rośnie. Korzenie mają do siebie to, że ukryte są pod ziemią. Tak?
A kiedy... Czyli pozornie ich nie widać.
Pozornie ich nie widać. Czyli co tam u ciebie? A wszystko w porządku. A w sercu jest złość, gniew, nieprzebaczenie. I pewnego dnia to wychodzi na jaw. I wtedy pokolanych jest wielu, tak jak zgodnie z tym wersetem, zbór jest zgorszony, rozpada się, rozchodzi. A można, gdyby ktoś odpowiednio wcześniej się tym zajął, można było sytuację uratować.
Bogdan mówi tak, jak możesz to wyjaśnić, co on mówi? No bo on zakłada, że każdy człowiek Kościoła w równy sposób uznaje i rozumie wolę Chrystusa. Skąd zatem podziały, a nawet stopniowa dezintegracja zboru? Nie było tolerancji? A może właśnie tolerancja posunęła się za daleko? Słuchaj, to Sławek, tolerancja musi mieć ograniczenia. To znaczy, bez podobieństwa Chrystusowego jej stosowanie nie ma sensu. A jeżeli wszyscy bracia uznają Chrystusa za głowę, to przecież drobne różnice nie mają znaczenia. Tolerancja musi mieć pewien umiar. Tak jak większość rzeczy w życiu. Bogdan jest fajnym facetem, wizjonerem. Ma rację?
Oczywiście, ma rację. My w naszym zborze mamy trzy takie główne zasady. Po pierwsze, w sprawach najważniejszych musimy mieć jedność. Co to są sprawy najważniejsze? To jest wyznanie wiary, to jest nasza struktura, to są cele i wizja zboru. Tutaj nie może być tolerancji. Jeśli ktoś się nie zgadza, nie może być członkiem naszego zboru. Jeśli nie podzielasz mojej wiary, nie podzielasz wyznania wiary tego zboru, jego celów,
a misje,
jego
kultury, cele, właśnie misje, cele?
Jego kultury, jego misji, jego celów, po prostu to nie jest miejsce dla ciebie.
Zmień sobie zbór na inny.
Zmień sobie zbór na
ale
inny.
Nie oznacza to, że mówisz precz.
Nie, nie mówię tak.
Znajdź sobie takie miejsce fajne, gdzie będzie ci się dobrze chodzić i będziesz wzrastał.
Tak, chodzi o to, że ta osoba nie może być członkiem zboru i nie może mieć wpływu na jego rozwój. Tak? Natomiast drugi punkt mówi, że w sprawach drugorzędnych mamy wolność. Czyli są sprawy pomniejsze, nieistotne, na przykład kolor ścian, na przykład taka rzecz jak noszenie chustki przez kobiety, tak? Jeśli twoja żona chce nosić chustkę, niech se nosi.
Czyli nie jest to obóz koncentracyjny.
Nie jest to, dokładnie, tak? Więc mamy wolność. A w sprawach niezasadniczych, czyli w ogóle pobocznych jakichś tam, obdarzamy się miłością. Czyli na przykład, jeśli ty chcesz mieć głośną muzykę, a ja chcę mieć cichą, ale Kościół postanowi, że będziemy grać z perkusją, to ty z miłością ze względu do Boga i do braci i sióstr akceptujesz taką sytuację. Nie trzaskasz drzwiami, nie mówisz, to ja tu nie będę chodził, bo jest, póki będzie perkusja. Nie, ze względu na miłość do braci i Chrystusa rezygnuję ze swojego ego.
Demokracja?
Nie demokracji. U nas w Boże nie ma demokracji.
No bo słuchaj, bo 10 pijaków przegłosuje profesora. Tych, którzy stoją pod budką z piwem.
No, jeśli byś pijakiem, no to nie mógłbyś być członkiem naszego zboru, więc nie miałbyś prawa głosowania.
A chodzi mi o to, że 10 głupców w demokracji przegłosowuje jednego mądrego.
No tak, oczywiście tak jest.
Taka jest demokracja.
Taka jest demokracja.
Socjalizm jest najdoskonalszy, pamiętaj.
I dlatego u nas w Boże nie ma demokracji.
Socjalizm macie jak za Castro?
No, nie nazwałbym tego socjalizmem, ale mamy strukturę przywództwa kolegialnego, co nie zmienia faktu, że jest grupa ludzi decydujących.
To jest sposób na doskonałość zboru? Macie tu dział OPEX? No, to jest Operational Excellence, czyli taka, nie wiem, badacie procesy, które tu zachodzą w celu udoskonalenia ich, tak. Zmniejszenia mudy tak zwanej.
Dziękuję za wytłumaczenie, tak, badamy co jest.
Satysfakcję, badamy satysfakcję naszych zborowników.
Tak. Za pomocą różnych
macie procedury.
Mamy procedury, za pomocą różnych metod badamy atmosferę, badamy wpływ, badamy rozwój, badamy bezpieczeństwo, jak się czują nasi zborownicy i w związku z tym staramy się odpowiednio reagować, żeby oni właśnie mogli czuć się zgodnie z tymi punktami, które tam żeśmy wymienili, które wpływają na jakość kościoła.
Dobra, to Bogdan i Honorata teraz się poczuli lepiej, obudzili się, słuchają nas uważnie, bo było o OPEX-ie. Ja też to lubię. Wiesz? Ale słuchaj, Marta i Bogdan z Rybnika, daj mi im głos. Dlaczego Bóg na to dozwala? Jaka lekcja się za tym kryje?
Po pierwsze, Bóg...
Te rozpady, te pierwiastki, Bóg, te odejmowania.
Jasno chcę powiedzieć, że Bóg nie dozwala. To jest błędna koncepcja człowieka. Bóg nie dozwala na takie rzeczy i to nie jest ani Jego wolą, ani Jego pragnieniem, żeby takie rzeczy się działy. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 3 rozdziale mówi, że dzieje się tak z powodu naszej cielesności. Rozłamy, podziały między chrześcijanami dzieją się tylko i wyłącznie z powodu naszego egoizmu, z naszych własnych pragnień i dążeń i nie jest to sprawa Pana Boga, więc to jest nasza grzeszność.
I na czyli Bóg tam nie siedzi na chmurze i mówi, dozwolę im, żeby kreska między kędzierzy na koźle została zlikwidowana.
Nie, Bóg dał człowiekowi wolną wolę i dał mu wybór i jak czytałem się do Rzymian, człowiek z tego wyboru będzie musiał się przed Bogiem kiedyś rozliczyć.
A szczególnie starsi.
A szczególnie przywódcy, liderzy, pastorzy, tacy jak ja, osoby, którym powierzano pewien zarząd nad Kościołem, będą się z tego musieli rozliczyć w szczególny sposób.
Odpowiedzialność jest proporcjonalna do stopnia znajomości.
Tak. I im wyższe stanowisko, im więcej nam powierzono, tym więcej będzie się oczekiwać. Tak nauczam.
Tak mówi Pismo Święte, dokładnie. Czy jest dziś szansa na dobry zbór, a może dopiero w Królestwie? W Królestwie, no niebie, nie wiem, będzie tam.
Wiesz co, no ja się modlę, żeby Królestwo Boże przyszło tu na ziemię, zgodnie z modlitwą pańską. Więc ja wierzę, że zbór może być dobry. Ja widzę przemianę mojego zboru od tego, kiedy zostałem pastorem, było nas garstka ludzi z różnymi poglądami i zasadami. Natomiast dzisiaj jesteśmy w całkiem innym miejscu. Prezentujemy nasze postawy całkiem inaczej. Atmosfera na naszych nabożeństwach jest całkiem inna. Czy jesteśmy doskonałym zborem? Oczywiście, że nie. Idealnym? Oczywiście, że
warto
nie.
Warto szukać ideałów, warto nagrywać o tym rozmowy.
Myślę, że warto mówić o ideałach.
Warto stawiać sobie cele na
ideałów. Natomiast ideałów nigdy nie znajdziemy, więc nie goniłbym za nim, natomiast do ideału bym dążył.
Nie jesteś wizjonerem jak Bogdan, który wymyśla takie cudowne
rzeczy. Jesteś wizjonerem. Tylko tak powiedziałem, być wizjonerem a marzycielem to są dwie różne rzeczy. Dlatego jeszcze raz podkreślam, ja nie szukam ideału. Ja dążę do ideału. To są dwie różne rzeczy. Nie znajdę ideału, ale mogę stawać się bardziej doskonały. Mogę dążyć do ideału. Czy to osiągnę, to jest znak zapytania, ale mogę do niego dążyć. A do tego zachęca nas Jezus Chrystus, Słowo Boże i w tym celu trzymać Ducha Świętego.
Mariusz, to nagranie nam się straszliwie przedłużyło, ale widać po ilości pytań od słuchaczy z terenu, ich to wszystko dręczy, gnębi. Ja niestety muszę przyznać Tobie rację, bo mówisz, wiele tu się zmieniło na dobre. Ja sobie żartuję z tym niestety, bo ja nagrywam z Tobą od 2 lat i ja widzę, że zmieniło się na dobre.
No i to jest najlepsze świadectwo, to co teraz powiedziałeś, że można dążyć do ideału.
W sposób logiczny, konsekwentny, mając wizję, cele, prawda?
I świadomość odpowiedzialności, którą się
to jest działanie systemowe, czyli znowu ten OPEX. Słuchaj, ja może powiem tak, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, kto tworzy zbór, kto jest, nie wiem, starszym pastorem, chciałby tutaj do Ciebie przyjechać, porozmawiać o tym, jak można ulepszać.
Oczywiście, jestem otwarty.
Mariusz Nachtman, Ty jesteś pastorem baptystycznym.
Nie, jestem pastorem zielonoświątkowym, aczkolwiek moje poglądy nie są czysto charyzmatyczne.
Zapadła cisza, a my owiewamy tą lekką mgiełką tajemnicy. Dziękuję
bardzo. Będzie okazja na następnym nagraniu.
Tak jest.